z Kijowa.
460. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Daniel Chybowski. Kijów i inne ukraińskie miasta zostały w weekend dwukrotnie zaatakowane przez rosyjskie wojsko. Dziś wieczorem siły zbrojne Ukrainy zestrzeliły 67 rosyjskich dronów i rakiet. Oprócz stolicy zaatakowane zostały obwody połtawski, lwowski, odeski, chmielnicki i mikołajowski. Trzy osoby uznane za zaginione podczas ataku rakietowego na Dniepr 26 maja zostały odnalezione martwe. W sumie cztery osoby zginęły w wyniku ataku rakietowego na miejską placówkę medyczną. W Unii Europejskiej po ostatnich rosyjskich atakach na Dniepr i Kijów obiecano pociągnąć rosyjskie przywództwo do odpowiedzialności za terror na ludności cywilnej. Austria przeznaczy 2 miliony euro na rozminowanie Ukrainy. Taką decyzję rząd kraju ogłosił po burzliwych debatach. Głównym przeciwnikiem przyznania pomocy była minister obrony tego kraju Claudia Tanner. Nazwała to naruszeniem konstytucyjnej neutralności kraju. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski proponuje wprowadzenie sankcji wobec Iranu na 50 lat. Prezydent Ukrainy skierował projekt ustawy do Rady Najwyższej. Oznacza to zakaz handlu towarami wojskowymi, towarami podwójnego zastosowania z udziałem obywateli Iranu. Zgodnie z dokumentem należy również wykluczyć transfer technologii do Iranu, tranzyt irańskich towarów przez terytorium Ukrainy oraz wycofanie irańskich aktywów z tego kraju. Zełenski pogratulował Erdoganowi zwycięstwa w wyborach. Mamy nadzieję na rozwój naszej współpracy w interesie bezpieczeństwa i stabilności Europy, powiedział prezydent Ukrainy. Przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Opowiadałeś już dzisiaj w poranku o tej wyjątkowo niespokojnej nocy, ale to kolejny zmasowany atak, kolejny, bo przecież co noc jest, Rosja atakuje nie tylko zresztą Kijów, ale ten atak na Kijów też wpisuje się i poprzedni. Wpisuje się w wyjątkowy dzień dla Kijowa, dzień miasta.
Tak, dzień miasta i zostaliśmy pogratulowani przez Rosjan w taki sposób, czyli w poprzedniej nocy był najbardziej zmasowany atak dronami, kiedy nad Kijowem zostało, w ogóle w całej Ukrainie zostało zniszczono 59 tych dronów typu Shahed irańskich. No niesamowita po prostu liczba. 59. Niestety w Kijowie doszło do tego, że odłamki tych dronów spadły w różnych dzielnicach miasta i jedna osoba została zabita, a dwie osoby teraz przebywają w szpitalu. Dzisiejsza noc też niestety nie stała wyjątkowo. Nie stała spokojną i znów to jest kolejna nieprzespana noc. Jesteśmy takimi ugotowanymi, można tak powiedzieć, ale no cóż, taka rzeczywistość wojny. Dzisiaj w nocy w uzupełnionymi danymi zostało w całej Ukrainie, bo ten alarm, ten atak rozległ się w całej Ukrainie, w tym i we Lwowie, i na południu, i w Kijowie została zniszczona 37 skrzydlatych rakiet typu H-101, H-555 i 29 tych dronów typu Shahed 136, 131. U mnie w domu po raz kolejny było i widać, i słychać bardzo wybuchy. Też wybuchy w mojej dzielnicy, spadły te odłamki tego, być może drona, być może rakiety. Na razie nie wiem, co to spadło. I słychać po prostu było, jaki potężny ten był wybuch. Ja sobie nawet nie wyobrażam, jeżeli by ta rakieta albo dron po prostu trafili w cel, to byłby po prostu niesamowity wybuch, bardzo głośny. Także było i głośno, i widać było działanie przeciwrakietowej obrony naszej. I no cóż, ale wczoraj poszedliśmy w miasto i zjedliśmy pyszne kolacje w naszym w niezmiennym miejscu, jak wiesz, w Czebureku, czyli w kawiarni kuchni krymsko-tatarskiej. Ludzi, po prostu cały Kijów był pełen ludzi, naprawdę. Ja już nie pamiętam, kiedy tak ostatnio było. W ubiegłym roku tak 100% nie było. Teraz dużo ludzi po prostu spacerowało, dużo ludzi było też ubrano w wyszywanki, w te haftowane koszuli. Dużo ludzi chodziło, no po prostu było naprawdę atmosfera świąteczna i to bardzo mi z jednej strony zaskoczyło, a z drugiej strony ucieszyło. Także życie trwa i mimo to, że wróg atakuje nas codziennie i na poważnie to robi, życie trwa i Kijów oczywiście się nie poddaje.
Dmytrze, czy nie masz takiego wrażenia, że w tym momencie mamy do czynienia z taką generalną próbą, kto będzie miał więcej tych rakiet, kto dłużej to wytrzyma, czy Federacja Rosyjska, czy obrona przeciwrakietowa ukraińska?
Jak najbardziej. Ja o tym powiedziałem już w poranku, bo ja odnoszę takie wrażenie, że wróg po prostu próbuje wycierpiać nasze po prostu rakiety przeciw, naszą obronę przeciwdronową, przeciwrakietową, żeby po prostu kolejny zmasowany atak był już w pełni sukcesem dla Rosjan, bo jeżeli by te rakiety i drony spadły na Kijów, to ja sobie nie wyobrażam, jaka skala zniszczeń i tragedii byłoby w naszym mieście. A dlatego z jednej strony ja po prostu nisko kłaniam się naszym partnerom i przyjacielom na Zachodzie, przede wszystkim Polskę, Polakom, za pomoc, za to, że dajecie nam te rakiety, które pozwalają nam zastrzeliwać te drony i rakiety wroga. A z innej strony ja muszę wzywać do kolejnej pomocy i żeby tych rakiet było jeszcze więcej, żeby nasza obrona przeciwrakietowa nie ustała zastrzeliwać takie drony i rakiety. No i też pozwolę sobie przypominać Państwu, że nadal jest rzutka dla naszych wojskowych na wschodzie, którzy walczą tam na wschodzie i my zrobiliśmy z moim przyjacielem Maksymem Polewką zrzutkę, którą można wesprzeć wchodząc na stronę Radia Wnet w rozdziale Wspieraj Wnet. Tam jest od razu wszystkie linki na zrzutkę i na PayPal, komu jak będzie wygodniej. I ja szczerze i serdecznie dziękuję za każdą złotówkę. Jak widzicie Państwo, my nadal jeszcze potrzebujemy Waszej pomocy.
Ukraina potrzebuje pomocy, gdy myślę sobie o tym, jak to teraz wygląda w Kijowie, jak wyglądają te dni, to co opowiadasz bardzo plastycznie, słońce, tłumy ludzi na ulicach i każda noc ataki, spadające rakiety i przecież obawy i lęki, bo ciężko jest żyć bez strachów w takiej sytuacji. Dmytrze, bardzo serdecznie Ci dziękuję i Bogu dzięki, że rozmawiamy, że Twoja rodzina jesteście zdrowi, trzymajcie się.
Tylko jeszcze dodam, że naprawdę tak jest, że co ranku po takich zmasowanych atakach my budzimy się, jeżeli jeszcze udaje się trochę wyspać się, to budzimy się z wielką wdzięcznością naszym obrońcom, no i Bogu na pewno, z modlitwą, że my jesteśmy cali i zdrowi, a z innej strony, kiedy w nocy dochodzi do tych zmasowanych ataków i kiedy słychać nad twoim budynkiem dźwięk tej motorynki, tego drona albo nawet rakiety, też słyszę jak gwizd tej rakiety, to no, modlitwa po prostu nie schodzi z naszych ust.
Myślę o tych cynikach w przestrzeni międzynarodowej, czasami też polskiej, ale też ta wiadomość z Austrii, którzy śmiał powiedzieć, że wspieranie teraz Ukrainy to eskalowanie wojny. Jak to brzmi, jaka hipokryzja, kłamstwo, absurdalne stwierdzenia. Jeszcze raz, Dmytrze, trzymaj się, przenosimy się do Lwowa. Tam jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, zwróciłeś uwagę też na pewną regularną cechę tych ostrzałów rakietowych.
Zgadza się. Zresztą rozmawiając z tobą w Stanisławowie, doszliśmy do podobnych wniosków. Coraz częściej celami ataków rosyjskich faktycznie są cele wojskowych. Między innymi do takiego uderzenia doszło w Chmielnickim. Oprócz innych celów cywilnych został rażony cel wojskowy. Obecnie, jak donosi obwodowa administracja wojskowa, trwają prace nad lokalizacją pożarów w magazynie paliw i smarów, ale także w magazynie materiałów bojowych, jak to jest określone. Media donoszą też o zniszczeniu 5 statków powietrznych. Myśląc o statkach powietrznych, media myślą tutaj o dronach, prawdopodobnie Bayraktarach, ale to na razie są tylko domysły, nie jest to potwierdzone. Niemniej jednak administracja właśnie donosi o zniszczonych 5 statkach powietrznych, a to jest pojęcie naprawdę dosyć obszerne, więc coraz częściej właśnie w przeddzień tej ukraińskiej kontrofensywy Rosjanie rażą cele wojskowe i tutaj nie wiem, czy się rozpoznanie rosyjskie, wywiad rosyjski troszeczkę polepszył, czy też po prostu oni podejmują inne decyzje w wrażeniu tych celów.
Arturze, inny temat, ale też wspomniałeś o tym, że o rakietach rozmawialiśmy w Stanisławowie. W Stanisławowie też zastanawialiśmy się nad środowiskiem międzynarodowym i nad wydarzeniami w Turcji, jakie mogą mieć wpływ na to, co dalej będzie się działo też w wojnie przeciwko Rosji. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak potoczą się wybory, chociaż zakładaliśmy w sumie, że prawdopodobnie wygra Erdogan. Wygrał. Jakie są reakcje ukraińskie? Co mówi się na ten temat na Ukrainie?
Oczywiście dla Ukrainy wcześniej, jak ukraińscy komentatorzy komentowali wybory w Turcji, bardziej korzystna byłaby wygrana jednak opozycji, bo to by zrobiło kolejny problem dla Rosji. Turcja jest bardzo ważnym graczem w regionie i jest bardzo ważnym graczem, jak widzimy, podczas tej pełnowymiarowej wojny Rosji z Ukrainą. I to tak naprawdę jest graczem ważnym zarówno dla Ukrainy, jak i dla Rosji. Turcja cały czas prowadzi taką dyplomację telefoniczną. Erdogan regularnie rozmawia z Putinem, rozmawia też z Zelenskim. Turcja wsparła Ukrainę w tej wojnie, chociażby właśnie między innymi dronami, tymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, które wcześniej już sprzedawała Ukrainie, otwierają też produkcję tych dronów na terenie Ukrainy. Dlatego reżim, który teraz panuje na terenie Turcji, jest reżimem znanym Ukraińcom. I takie mniej więcej są komentarze. Tutaj już przytoczyłeś wypowiedź prezydenta Ukrainy, który pogratulował Erdoganowi zwycięstwa w tych wyborach, pomimo tego, że oficjalne wyniki będą upublicznione 1 czerwca. Niemniej jednak już teraz wiadomo, że mniej więcej z 2% przewagą Erdogan wygrał te wybory. A komentarze, takie jak powiedziałem, Turcja pomimo tego, że byłaby lepsza, nazwijmy to, dla Ukrainy w tym wydaniu bardziej demokratycznym, a tak naprawdę prozachodnim, bo to by wprowadziło po prostu zdecydowanie większy zamęt w regionie, a Turcja ma naprawdę spore wpływy między innymi na terenie Azerbejdżanu, ale także na przykład Kazachstanu, o czym nie każdy często mówi. Niemniej jednak ukraińscy komentatorzy stwierdzają, że reżim Erdogana jest reżimem znanym. Mniej więcej cele i sposoby działania Turcji też są znane. Sposoby obchodzenia między innymi sankcji przez Rosję przy pomocy Turcji są znane. Potoki pieniężne, które płyną przez Turcję, też są znane, więc tak jak powiedziałem, ukraińscy komentatorzy wychodzą z założenia, że wiedzą, jak działać z reżimem Erdogana. Natomiast strona rosyjska, zarówno komentatorzy bardziej oficjalni, czy tutaj myślę o propagandzie, jak i mniej oficjalni, cieszą się oczywiście z wygranej Erdogana. Niektórzy nawet mówią o tym, że to Rosja pomogła Erdoganowi wygrać. Erdogan jest mniej więcej traktowany w kwestii wyborów jak Trump. Zresztą warto też nadmienić, że opozycja turecka zarzucała podczas tej kampanii regularnie, że Rosjanie ingerują w wybory, między innymi tworząc liczne fejki na temat między innymi kandydata opozycji, że niejako on wspiera kurdyjską partię robotniczą i zresztą nie tylko. Między innymi wypowiedział się też Solovjov, że właśnie pogratulował Erdoganowi i pogratulował niejako też systemowi rosyjskiemu pomocy Erdoganowi w wygraniu tych wyborów, ale także zareagował mój ulubieniec, między innymi Ilja Kiwa, to jest zdrajca, były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, który przed rozpoczęciem pełnowymiarowej wojny uciekł z początku do Hiszpanii, a później do Rosji i jest głównym teraz, no nie wiem jakby to powiedzieć, przedstawicielem niejako, w cudzysłowie, myśli ukraińskiego narodu w rosyjskiej propagandzie. Zresztą warto nadmienić, że będąc deputowanym cały czas tę narrację podtrzymywał. I Ilja Kiwa między innymi powiedział, że zwycięstwo Erdogana jest porażką Bidena i to jest ostateczne potwierdzenie upadku amerykańskiej hegemonii, że całkowicie Zachód stracił kontrolę nad muzułmańskim światem, że też tak to określił. I jeżeli chodzi o daną sytuację, on to określa jako efekt domina, dlatego że Rosja panuje w Afryce, Rosja panuje w kraju, ma pozytywne i dobre stosunki z krajem muzułmańskim, po stronie Rosji stoją Chiny, więc to jest niejako początek końca cywilizacji Zachodu. Tak to określił między innymi Ilja Kiwa w co najmniej kilku programach propagandystycznych Federacji Rosyjskiej.
Tak sobie myślę, ile Ukraina straciła, wypuszczając Kiwę ze swojego terytorium. Może warto jeszcze dodać, Arturze, do tego spojrzenia, też spojrzenia ukraińskiego na Turcję, że jednak Turcja faktycznie uczestniczyła przez te lata w pozytywnych procesach. To Turcja przecież stoi za wymianą więźniów, za wymianą tych, którzy zostali wzięci do niewoli, też żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli w zakładach Azovstal w Mariupolu. To przez Turcję mogli wyjechać, a część z nich dalej znajduje się w Turcji. Turcja jest też głównym inicjatorem, gwarantem, pewnie też korzystającym, ale niewątpliwie no, ma też częściowo przynajmniej pozytywną rolę, jeśli chodzi o porozumienie zbożowe. Kto wie, być może Erdogan teraz poczuje się jeszcze pewniej, może będzie chciał na siebie wziąć większą rolę, jeśli chodzi o kwestie negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją, bo niewątpliwie przecież te negocjacje na terenie Turcji się odbywają, nawet gdy obydwie strony się do nich nie przyznają.
W 100% się z tobą zgadzam i z tym się zgadzają też komentatorzy ukraińscy, dlatego nie ma jakichś alarmistycznych haseł na terenie Ukrainy z powodu wygranej Erdogana. Niemniej jednak przysącza się tego typu opinia, że jednak dla Ukrainy i świata zachodniego wygrana opozycji byłaby zdecydowanie bardziej korzystna, ale z tego powodu, że Erdogan no jednak gra na kilka frontów, a tak naprawdę gra na swój tylko i wyłącznie front, to Ukrainie i Ukraińcom jego działania są znane, schematy działania są znane, więc dlatego nie ma alarmistycznych opinii na terenie Ukrainy.
Zanim pobiegniesz zadbać o swoje zdrowie, to zapowiedz piosenkę.
A piosenkę już kiedyś graliśmy u zespół Perich i Batich, a utwór Hej wdarte w struny Kobzari to jest utwór z 1917 roku. Mówię tutaj o wierszu poety Tyczyny właśnie po powstaniu UNR, czyli państwa ukraińskiego w 1917 roku. Zespół Perich i Batich, Hej wdarte.
Raport z Kijowa.
W raporcie z Kijowa przenosimy się do Wilna, gdzie jest Ola Siemaszko. Na pewno Państwo słuchaliście w poranku korespondencji Oli, bo od soboty, Olu, pilnie śledzimy z losy i zdrowie dyktatora Łukaszenki. Coś się wydarzyło od dzisiejszego poranka nowego, czy wciąż Łukaszenka jest osobą, która znikła?
Nie, nie zniknął. Informacja o ciężkim stanie Łukaszenki nie została potwierdzona. Jak powiedziałam dzisiaj w poranku, że trzeba doczekać się jego rozpoczęcia, jego tygodnia roboczego, żeby zobaczyć, co on ma w poniedziałek i czy w ogóle będzie tak zademonstrowany publicznie. I już mamy, że jego służba prasowa napisała, że tydzień roboczy Łukaszenki zaczyna się od глобальних таких планів сектора фінансового. І дійсно він буде мав споткання з шефовою Банку Центрального Росії Ельвірою Набіуліною, яка прибула до Мінську. І то означає, що Валерій Цепкало, то білоруський політик, який написав в суботу, що Лукашенко є тяжко хворий, що є в шпиталі в Москві, він попросту не мав рації. Для чого він то написав, для чого то все опублікував, то можна кого запитати, понівеш в той спосіб він не тільки так погребав Лукашенка, але погребав теж своїм політичним репутаціям. Здоров'я Лукашенки є з таким тематом, інформація, о котором треба публікувати, коли є 100% певний в тій інформації. Юж повідомила, що я ще в суботу мала такі вантпливості на цей темат, бо не мала підтвердження зі шлюдлів російських, що Лукашенко є в Москві, і в огулі мовлено мені, що он знайдується на Білорусі. І зараз з обачим, то така була інтрига до понеділка, і служба пресова і білоруська пропаганда тримала та інтригу до дня дійсішого, а дійсі юж попросту написала, що той зеспіл погребовий Цепкали не мав рації.
Ale tak czy inaczej mam wrażenie, że właściwie jak są śledzone tego typu informacje, to jakoś bez wielkiej sympatii co do Łukaszenki. To jakoś tak pobrzmiewa. No cóż, wygląda na to, że tym razem informacja, zresztą kolejna, prawda? Bo w ciągu niecałych dwóch tygodni to druga taka informacja, że być może Łukaszenki już nie ma wśród żywych, okazuje się nieprawdziwa.
Ну так, очевидно, по раз перша та інформація появилася по дефіладзі 9 мая в Москві, але там було видать, що Лукашенко не є здоровий. Мілись ми такі доводи відео з Дєнша, що він є такі дуже хорий, що дуже тяжко йому ходити. І, очевидно, могли ми то все побачити. І пізніше вже було таке велике питання для білорусинів, чи може він взагалі взяти удіал в тих вдаженнях урочистих в Мінську 9 мая. Але як то виглядало? Він приїхав до того плацу звитянства, але був такий хворий, був таким слабим, що не мог мовити ані слова. Його примовлення прочитав міністр оборони Віктор Хренін. І то все можна було побачити в телевізії панствової, і мілись ми велю доводів з того. Останнім разом, коли Лукашенко був в Москві, то був середа і четвертак, то було посідзення Євроазіатської унії господарчої. Він не виглядав таким дуже хорим, попросту був таким активним, усміхався, і ж то повинно було так народитись такі вантпливості, що він є в таким нормальному стані.
Olu, a jakby Łukaszenka faktycznie tak zniknął już ostatecznie, jak ty oceniasz, jaki by miało to wpływ na sytuację na Białorusi, wpływ na wojnę przeciwko Ukrainie, czy miałoby w ogóle jakiś wpływ?
Ні, ну очевидно, зараз здоров'я Лукашенки не є ж його справом особистим, а то є таким справом політичним для цілої Білорусі. Бо попросту кеди останнім разом мав такі проблеми зі здоров'ям, і то попросту було так по раз вперше задемонстроване публічно. Бо очевидно, мілись ми такі пльотки на темат його здоров'я, але публічно того ніхто не видів. А втеді ж всі побачили, що він є таким старим і хорим, і що попросту потребує когось по собі, хто буде керував, буде ужондити на Білорусі. І очевидно, так весь його наступці є зараз дуже актуальна для сполічення політичного на Білорусі. О це ході, що попросту він не має такого наступці, о котором би сам мовив. Він виводить такі особи, як міністр оборони Віктор Хренін, шефова Вищої ізби парламенту Наталія Качанова, ще мами секретаря Ради безпечі Вольфовича, і те особи називане як наступці Лукашенки. Але він ніколи не повідав того публічно. Він попросту теж робить там якісь такі інтриги політичні, і очевидно зараз для цілого сполічення стоїть питання для Росії. З ким Росія по Лукашенці буде проводити негоціації. Очевидно, стоїть питання для Європи і Станів З'єднаних, яка особа буде по Лукашенці, і для України, понівеж Україна теж є дуже заінтересована в тій політиці білоруській, і щоб мати такого ж спокійнішого сусіда, ніж Лукашенка.
Ukraina ma problem z Łukaszenką i też sama nie do końca potrafi sprecyzować chyba swoje stanowisko. Obserwujemy różne reakcje. Obserwujemy między innymi taką osobę jak Podolak, który pełni funkcję doradcy prezydenta Zełenskiego, i jego pozycja w stosunku do Łukaszenki zmienia się teraz. Ten tweet, który te informacje, które dzisiaj do mnie przysłałeś, wskazują na to, że Podolak już jest zwolennikiem bardziej ostrego kursu w stosunku do Białorusi. Wcześniej tak to nie wyglądało. Oczywiście tej sprawie też będziemy się przyglądać. Będziemy się też przyglądać pozycjom książkowym, które trafiły na listę treści ekstremistycznych, bo tam jest też książka, którą swego czasu współredagował profesor Jan Żaryn, ale o tym pewnie już więcej opowiemy w środę, dlatego że do studia wszedł Jakub Duszak. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
Dziękuję również.
I jak już wspomniałem, Jakub Duszak już siedzi obok mnie, czyli za chwilę będą wiadomości w raporcie z Kijowa. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.